Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sławę Jezusu Chrystu. Pośla ja perejdu na polską mowę, pocznę po swojemu. Na samym początku chcę podziękować Ci za zaproszenie. Pierwszy raz w tej audytorii Sobrowskiego Monastyra nie przychodzi Ci wystąpić. Wyjechał ja z miasta Bielska, jako je, tak skażu, mieszczanie miasta Bielska w XVI wieku dali życie dla Sobrowskiego Monastyra. Pierwszy igumen waszego monastyra był z rodem z Bielska, ojciec Pafnuti Siedzień i ród się nie liczył. To taki osnowopolożny ród dla historii monastyra. Najbolsz majętny ród Wielkiego Gniazdwa Litowsko-Mieszczański, wszystkie swoje, można skazać, i dobra materialne skierował na budowę obitelji Błagowieszyńskiej w Subrasie. Nasze studziwody, od kiedy ja przyjechał, kieruję Muzeum Małej Baćkowszczyny. Ciekawostka, 30 lat należeli do monastyra w Supraśniu. Iwan Siewieniewicz, założyciel naszych studziwod, w 1514 wstąpił do monastyra Supraskiego, stał igumenem pośla swojego stryja Pafnutia. Pośla stał episkopem wladimirskim, a studziwody zapisał w dobra monastyra w Supraśni. I pośla tylko jego syn, Wasilij Siewieniewicz, wernął studziwody w prywatne swoje rugi. Ja chcę tu dla Władyki Andrzeja paru knik naszej oficjalnej studziwodzkiej predacji do waszej biblioteki. I teraz przejdziemy do właściwego tematu. Kult ikony starokornińskiej. Stary Kornin to jest miejscowość położona kilka kilometrów na zachód od Hajnówki, z dala od dróg głównych. Trzeba skręcić, jadąc do Hajnówki, 6 kilometrów od szosy głównej, żeby trafić do Starego Kornina. Ale był czas, że tam kierowały się myśli i pragnienia tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, którzy do Starego Kornina podążali w pielgrzymkach, dzisiaj też, ale nie da się tego porównać z XVIII wiekiem, kiedy sława Starego Kornina sięgała od Poznania aż po Mścisław i Kijów. To o Starym Korninie wiedzieli. I w Poznaniu, i w Łowiczu, i w Kijowie, i Mścisławiu, to na wschodzie Białorusi. W naszych stronach kult Matki Bożej, tych bielskich, w ziemi bielskiej, ma taki równoleżnikowy geograficznie, można powiedzieć, taką linię. Od Starego Kornina przez Bielsk po Chodyszewo. Dzisiaj Chodyszewo, sanktuarium, należy do kościoła rzymskokatolickiego, ale jeszcze do I wojny światowej to było prawosławne sanktuarium, jedno z głównych miejsc kultu właśnie tej zachodniej części ziemi bielskiej. Między Starym Korninem i Chodyszewem jest Bielsk z cerkwią Preczystej Bogorodicy i ikoną, którą podarowała dla tej cerkwi królowa Helena, żona Aleksandra Jagiellończyka. Moi przodkowie bezpośredni ze Studziwód należeli do parafii Narodzenia Bogurodzicy i u nas w Bielsku odpust, święto parafialne Preczystej do dziś jest głównym świętem, mimo tego, że mamy 5 parafii ogólnie, ale właśnie Preczysta zawsze jest tym świętem, które świętuje cały Bielsk i oprócz tego jest święto Matki Bożej Bogorodicy w czerwcu, druga niedziela czerwca. Kresny chod po ulicach Bielska podąża z ikoną, z oryginalną ikoną Bogorodicy Bielskiej. O Starym Korninie literatury troszkę jest. Stary Kornin w tym względzie ma szczęście, że jest dosyć dobrze opisany. Tutaj zwrócę uwagę dla zainteresowanych szczególnie na artykuły pani Joanny Korch-Sapieżyńskiej z Hajnówki, historyk która pracę magisterską poświęciła staremu Korninowi i opublikowała kilka materiałów w białoruskich zeszytach historycznych. W książce ojca Grzegorza Sosny, Matuszki Antoniny, Święte Miejsce i Cudowne Ikony także jest cały duży rozdział poświęcony staremu Korninowi. No i wreszcie Księga Cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie Dokonanych, opublikowana z rękopisu, który znajduje się w Sankt Petersburgu przez profesora Antoniego Mironowicza w 1997 roku. I są także dzieła dwóch baciuszków ze Starego Kornina, ojca i syna, ojca Kielistina i ojca Jarosława Bremów, którzy w XIX wieku stworzyli bardzo ciekawe dwa opisy. Ojciec Kielistin napisał etnograficzny zarys włościan powiatu bielskiego, a ojciec Jarosław Brem, jego syn, opublikował taką pracę o religijnym życiu włościan powiatu bielskiego. One się wzajemnie uzupełniają, dają bardzo, bardzo ciekawy obraz tej okolicy. Założenie Starego Kornina w Puszczy Bielskiej trzeba odnosić do roku przed rokiem 1570, kiedy dworanin królewski Ostafi Halecki założył Stary Kornin i inne wsie na wschodnich obrzeżach Puszczy Bielskiej, takie jak Witowo, Korytiska, Mochnate, More, Stare Berezowo, Zbuczku, Raszewo. Parafia w Starym Korninie powstała w 1631 roku staraniem parafian i przede wszystkim ojca Szymona Szymonowicza, który ją fundował, można powiedzieć, z własnej inicjatywy, chociaż na ogół w dobrach królewskich fundowali to właściciele, posesorzy, starostowie, czy sam król mógł fundować też. A tutaj to była jakby inicjatywa osobista ojca Szymona Szymonowicza. I fundowano tą cerkiew już 35 lat po podpisaniu Unii Kościelnej jako prawosławną. Ale po kilku latach cerkiew stała się unicką. Dlaczego? Ponieważ nie mogła dostać żadnego uposażenia ziemskiego. I król Władysław IV postawił warunek, że jeśli przyjmie parafia Unię, to wtedy dostanie dwie włóki ziemi, a dwie włóki to 36 hektarów. A z tego przecież no, trzeba było jakoś żyć. Wtedy to podstawa, ta ziemia. No i parafia przyjęła Unię. Zachował się do dziś dnia w Starym Korninie kamień, na którym napisane jest Sozdan siej chram roku 1631. Mamy tą datę właśnie budowy. Parafia starokornicka była wydzielona, powstała z kilku wsi wydzielonych z parafii Dubicze Cerkiewne i Stare Berezowo. Stare Berezowo, nie ma dzisiaj tam parafii, jest tylko miejsce, gdzie była cerkiew, a parafia jest w Nowym Berezowie, bo ona była potem po 1650 roku właśnie przeniesiona do Nowego ze Starego. Było wójtostwo starokornińskie w XVII wieku. One obejmowało Stary Kornin, Lady, Czyże, Korytiska, Istok, Czyżyki i Witowo. W 1664 roku wieś Stary Kornin była wyludniona w 100%. To po tych wojnach, po epidemiach. Ilustracja mówi, że ludzi tam nie ma, a wieś jest dezolata, czyli zdezelowana i pusta. W 1673, 10 lat później, miała 33 mieszkańców. Dzisiaj jest niewiele więcej. I właśnie znowu po 40 latach znowu następuje wyludnienie. Wyludnienie spowodowane epidemiami, wojną północną. 1706 rok. Na Topoli przy Krynicy objawiła się Bożeja Matier. Zauważył jako pierwszy to wójt korniński Stefan Roman. I ta ikona była przeniesiona do cerkwi przez wójta. Ważnym momentem w historii kultu ikony w Starym Korninie jest rok 1709. Dla prezbitera cerkwi Jana Simonowicza, to był wnuk założyciela cerkwi ojca Simeona, i dla prysłużnika cerkowno-omelana Kotika jawiła się Bogorodica w jasności takiej przed ikonostasem. I jak mówi dokument, ta wieść o tym rozeszła się szybko i dokument mówi tak. Ludzie zapowietrzeni, czyli chorzy powietrze morowe, tak? Panowała wtedy zaraza, dowiedziawszy się hurmem do tego miejsca przybiegli i od powietrza zarazy obywatele wszyscy miejsca tego ochranieni zostali. Było to rok przed cudownym wydarzeniem na uroczysku Sumińszczyna, a tak się kiedyś nazywała dzisiejsza święta góra Grabarka. Grabarka to wieś dawniej tylko, a sama góra nazywała się Sumińszczyna. Ale jednak Stary Kornin to stał się tym głównym miejscem pielgrzymkowym w tym okresie. Nie tylko dla Podlasia, ale też dla szerokiej okolicy. Cudów, które odbywały się dzięki modlitwie do Bogorodicy w jej ikonie starokorniańskiej było tak wiele, że w 1716 roku metropolita unicki Leon Kiszka zlecił mnichowi z Supraśla Felicjanowi Żołtkowskiemu i proboszczowi cerkwi w Orli Grzegorzowi Andruszkiewiczowi spisywać informacje o uzdrowionych w Starym Korninie i tak zaczęła powstawać Księga Cudów. Jak wspomniałem, jest ona przechowywana w Petersburgu. Rękopis liczy 119 kart i obejmuje lata 1716-1724. Miała ona być nawet wydana drukiem w oficynie monasteru supraskiego, ale tak się z niewiadomych przyczyn nie stało. Odnotowano w księdze ponad 1800 zeznań świadków, zeznań ludzi, którzy o różnych wydarzeniach związanych z uzdrowieniami od chorób cielesnych i duchowych, ale także uzdrowień zwierząt, uratowania od pożaru, wskrzeszenia po śmierci, ochrony przed kradzieżą czy wybawienia od niesprawiedliwych kar. Pamiątką po tego typu wydarzeniu są kajdany, które wiszą na ścianie chóru Starokornińskiej Cerkwi. Proszę zauważyć, to są kajdany z nóg, które spadły dla skazańca. Nawet znamy jego nazwisko. To był obywatel miasta Orli, Kubajewski. Jest opisana w Księdze Cudów to wydarzenie. Geografia uzdrowień była szeroka. Na zachodzie to było ludzie z okolic Wysokiego Mazowieckiego, Drohiczyna, na północy okolice Białegostoku i Tykocina, na południu Siemiatycz, Białej Podlaskiej, a na wschodzie okolice Brześcia, Kamieńca, Kobrynia i Pruszan. Odnotowano także uzdrowienie osoby z Poznania, niewidomego żebraka Stanisława Wojciechowskiego, którego przyprowadzono do Starego Kornina. Po modlitwie tu odzyskał wzrok. Uzdrowienie też jest odnotowane Anny Czupryńskiej z Łowicza. Tutaj cytuję, opętana od złego ducha przez czary bywszy przez lat 6. Potem ciało od kości odpadało. Na początku ta kobieta udała się do Leśnej, gdzie kilkadziesiąt lat wcześniej objawiła się ikona Matki Bożej na drzewie. A stąd do Kornina, i tutaj też cytuję, lazła niedziel 3 z wielką przeszkodą. Tu była przez tydzień i w sobotę po wieczerni doznała uzdrowienia. Poza wspomnianymi Poznaniem i Łowiczem, Księga Cudów odnotowuje pielgrzymów z takich dalekich miast jak Mścisław, Pińsk, Lwów, Wilno, Lublin, Kobryń i Bilgoraj. Odnotowane w księdze uzdrowienia dokonywały się zarówno w Starym Korninie, jak i w miejscowościach, skąd pochodzili uzdrowieni. Często wystarczyła szczera modlitwa ze wspomnieniem starokornińskiej Bogorodicy. W takich przypadkach uzdrowienia były odnotowywane w księdze wówczas, jak uzdrowieni przybywali w podziękowaniu do Starego Kornina. Jednak większość osób udawała się tu jeszcze jako chorzy, najczęściej piechotą. Często poruszali się o kulach i dlatego droga do Kornina w zależności od miejsca trwała 2-3 tygodnie. Istniała także kategoria ludzi zwanych prowodyrami, którzy asystowali w drodze chorym pielgrzymom. Prowodyrowie otrzymywali za to datki pieniężne albo w naturze. Bywało, że chorzy pielgrzymi nie od razu po przybyciu do Starego Kornina otrzymywali łaskę uzdrowienia. Wówczas pozostawali tu przez kilka dni lub tygodni. Przykładowo Andrzej Lesiukiewicz z Hryniewicz Wielkich zostawał tydzień, żebrząc łaski i miłosierdzia. Cytat. Najwięcej pielgrzymów przybywało do Konwina od maja do lipca z kulminacją w Dniu Świętej Anny, 25 lipca starego stylu, i od października do listopada z kulminacją w Dniu Świętego Michała, Archanioła. Wśród pielgrzymów dominowały kobiety. Księga odnotowuje 1017 kobiet uzdrowionych, zaś mężczyzn było 850. Jeśli chodzi o stany społeczne, najwięcej pielgrzymów było z warstwy włościańskiej, 63%. To oczywiście chodzi o uzdrowionych. Mieszczanie stanowili 18%, szlachta 12,5%. Odnotowano kilkanaście uzdrowień wśród duchowieństwa. Ciekawa jest statystyka odnotowanych uzdrowień w poszczególnych latach. Najwięcej było w roku 1718 400, 1723 270, a najmniej w 1716 104. Materialnymi świadectwami uzdrowień były wota, czyli prynoszenia. Tak jak dzisiaj, są to przeważnie krzyżyki, krzyże jerejskie, tak jak tutaj sporo na ikonie supraskiej, nawet panahija, korale z bursztynów, tak jak ja policzyłem, mniej więcej około 50 jest u was tu w supraskiej ikonie prynoszeni. A ile było w Starym Korninie, to mamy też dane. Te prynoszenia przy ikonie starokornińskiej to były najczęściej odlewy w kształcie nóżek i serc. Tutaj jest taka tabliczka, jedna odlew taki w kształcie człowieka. Kiedyś przeważały serca. Wizytacja cerkwi w Korninie w 1727 odnotowuje 156 wot w różnych formach, obrączki, łańcuszki, perły oraz 201 tabliczek w formie nóżek i serduszek. W sumie 353 wota, czyli co piąta osoba odnotowana w księdze jako uzdrowiona zostawiała prynoszenie przy ikonie. Ciekawym takim świadectwem, takim osobliwym wotem, jeśli to tak można nazwać, wiszącym na ścianie cerkwi w Starym Korninie było 31 koltunów. Koptun, no dziś to jak mama czasomene tam swaryła, rozczeszuj włosy, bo zbiódź się w koptun. No i kiedyś koltuny to też to była choroba. To nie tylko, że ktoś nie dbał o higienę, ale inne też tutaj były przyczyny. I ludzie właśnie zostawiali to. Były też bardzo wiele kul inwalidzkich w specjalnym miejscu, gdzieś na strychu cerkiewnym, lasek i noszy, na których przynoszono chorych. Księga Cudów ma bardzo dużą wartość poznania chorób, na które ludzie cierpieli w pierwszej połowie XVIII wieku. Przede wszystkim były to schorzenia reumatyczne. 378 jest odnotowanych uzdrowień z takich różnych schorzeń, łamania nóg, bo to tak było opisane tak ogólnikowo, no ale to można przeanalizować. Choroby oczu 175, koltun 166, bóle głowy 129, wrzody, febra, malaria, gruźlica, ospa, odra, trąd, grypa, epilepsja, zwana też chorobą świętego Walentego 42. No i uzdrowienie biesnowatych, opętanych przez złego ducha też są odnotowane. Że tutaj Joanna Korch-Sapieżyńska, badaczka tematu Starego Kornina, parafii w Starym Korninie, tutaj przeanalizowała, cały artykuł poświęciła właśnie tym chorobom, które ta księga opisuje, że to jest takie dla badaczy ciekawe źródło w różnych aspektach. Ruch pielgrzymkowy do Starego Kornina sprzyjał tworzeniu pieśni paraliturgicznych poświęconych ikonie starokornińskiej. Znamy do dziś, zachowały się trzy takie pieśni autorskie. Nie znamy, znaczy autorów, ale one konkretnie powstały albo w Starym Korninie, albo przez kogoś, kto tam przybywał. Te pieśni znalazły się w takim bardzo ważnym dla nas bohlaśniku rękopiśmiennym, najobszerniejszym, które powstały na Podlasiu, Timofieja Sadowskiego. To był mieszkaniec wsi Tyniewicze Duże, parafii Narew. I on na ponad 1000 stronach przepisał wszystkie praktycznie pieśni, jakie tutaj funkcjonowały, były wykonywane przez ludzi na pielgrzymkach w różnych miejscach i takie bardzo rzadkie. Do Puchlowskiej ikony na przykład jest tam pieśń jedna, no do Starokornińskiej trzy. Także mamy takie wielkie bogactwo paraliturgiczne. Jedna z pieśni do ikony Starokornińskiej opowiada właśnie o wybawieniu niesprawiedliwie skazanego obywatela Orli Kubajewskiego. Ja tutaj zacytuję dwie zwrotki z tej pieśni. Kandaly z róg i noch spadajut, predstojaszczych ustraszajut, o czudo czudies, prybywszy jest niebies, i zbawlennej sławit wsiewyszniego niebies. On swoje okowy w dar jej prynosit, kandaly te ponynie ostajutsa w toj światynie, w pamięć dla rodów wo wieki wieków. I jeszcze zacytuję fragment drugiej pieśni. Na весь мир чудо явленно нам внесь, Дева пречиста сошла к нам с небес. Божий храм свой посетила и свой образ там явила в горней высоте, во всей красоте. Ангелов лики с небес поют, образ царицы на руках несут. Старокорнин посещают, в храме Божьем поставляют, Девы чистой лик пред алтарь велик. Из стран далеких в храм мой идут, зело болящих, как могут, не везут. В Старокорнин поспешают, пред лик девы упадают, горькие слезы льют, исцеления ждут. Культ иконы Богородицы в Старом Корнине трвал через целый век XVIII и XIX. В 1893 году сбудовано ту новую церковь Святого Михаила, в которой иконы умещено в Киоте за престолом. Поза нею была в церкви szczególnie czczona икона Świętej Анны с Joachimem и Марией. Ona zachowała się do dziś, w odróżnieniu właśnie od ikony starokornińskiej, która nie powróciła z bieżeństwa. Jak wyglądała ikona starokornińska? To jest leśniańska ikona Bożej Matki. Oryginał leśniańskiej ikony znajduje się we Francji, w monastyrze Prevemont, gdzie mniszki leśniańsko-monastyra dotarły po I wojnie światowej przez Serbię. Bo ta ikona, która jest w Leśnej, to jest kopia w klasztorze katolickim. I właśnie świadectwa z Księgi Cudów i też inne opisy jasno wskazują, że ikona starokornińska była taką samą ikoną, tylko pisaną, bo ta jest na kamieniu, a ikona starokornińska była pisana na desce. Ale bardzo w tym typie właśnie leśniańskiej ikony. I to właśnie jest współczesna taka już ikonopisna interpretacja leśniańskiej ikony Bogorodicy. Ona znajduje się chyba od 10, kilkunastu lat już w cerkwi w Starym Korninie. I powstają jakby jeszcze inne kopie. To jest wyrzeźbiona w drewnie na krzyżu przydrożnym we wsi Krywiatycze. Krzyż był ufundowany przez Tomasza Sulimę w 2015 roku w pamięć przodków bieżeńców. I właśnie tam jest ikona starokornińska, bo przez Krywiatycze to te tysiące pielgrzymów z zachodu zawsze szło do Starego Kornina, bo to kilka kilometrów przed Starym Korninem. Wspomniałem na samym początku o dwóch baciuszkach, proboszczach parafii w Starym Korninie, ojcu Kielistinie i Jarosławie Brenach. I tutaj, zmierzając powoli do końca wykładu, chciałbym troszkę im poświęcić, bo to są bardzo ważne postacie dla naszej kultury, dla naszej duchowości prawosławia i kultury szerzej. Częścią ołtarzową cerkwi świętego Michała w Starym Korninie są groby tych duchownych. Oni byli związani z parafią w Starym Korninie przez 70 lat. Ojciec Kielistin od roku 1838, a potem do 1908 jego syn Jarosław, który był absolwentem Akademii Duchownej w Sankt Pieterburgie. Ojciec Celestyn napisał takie bardzo ważne dzieło, miestnoje etnograficzne opisanie Bielsko Ujezda. Wydane według instrukcji Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Przygotowana przez ojca Kielistina praca obejmuje następujące tematy. Architektura wsi, domowy byt włościan, język, osobliwości bytu społecznego, zdolności umysłowe włościan, ich przymioty, moralne i wykształcenie, ludowe podanie i legendy. Ponadto autor umieścił tu 38 tekstów pieśni, w tym 14 weselnych, kolędy, które śpiewano w XIX wieku. I to jest ojciec Kielistin Bren, zdjęcie zrobione w Petersburgu w 1865 roku. To są zarania dziejów fotografii i pierwsza znana fotografia duchownego z Podlasia. Późniejsze, to już lata 80. XIX wieku. Mamy ten rękopis napisany rukoj ojca Kielistina Brena. Pierwsza strona rękopisu, dalej będziemy tutaj, to są jego rysunki, jak wyglądały domy w Starym Korninie. Dom z zewnątrz, plan, stodoła, warsztat tkacki, ubrania wreszcie, tak? Jak się nasi przodkowie ubierali? No to jak się ubierali pielgrzymi, to też nawiązanie do tego właśnie ruchu pielgrzymkowego, przecież ubierali się też odświętnie. No i rękopisy, to są pieśni odnotowane. Praca ojca Kielistina Brena. No tutaj opublikowaliśmy ją w całości w naszym piśmie muzealnym Bielski Gościniec. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, warto tam zajrzeć, tam jest w oryginale w języku rosyjskim. Syn ojca Kielistina Brena, Jarosław, jeszcze jako świecka osoba, mieszkał w Kownie długi czas, zanim się wyświęcił. Pracował w Komitecie Statystycznym. Potem powrócił do Starego Kornina i tu napisał pracę, jakby uzupełniającą to, co napisał jego ojciec. Praca nazywa się tak, Osobienności religioznego byta Krystian Bielsko Ujezda. Opublikowana była w 1899 roku na łamach litewskich eparchialnych wiadomości. Dzieło ojca Jarosława Brena to pierwsza tak dogłębna analiza pobożności prawosławnych ruskich podlaszan. Autor pisze, że włościanie powiatu bielskiego byli ludźmi bardzo religijnymi, a widać to przede wszystkim w ich stosunku do nabożeń cerkiewnych. W czasie świąt do cerkwi szli modlić się wszyscy i młodzi i starzy. Niestraszne im były długie służby, niektórzy stali cały czas na kolanach. Ja tutaj jakby streszczam troszkę tak szybko tą treść. Ale to jest właśnie znowu w nawiązaniu do pielgrzymów, żeby sobie uzmysłowić ten czas wcześniejszy, jak wyglądał. Wielu włościan podążało na pielgrzymki do świętych miejsc. Z najodleglejszych najbardziej popularny był Poczajów i Kijów, dokąd zmierzano piechotą. Bliższe cele pielgrzymek to Bielsk, cerkiew preczyścińska, w dalszej kolejności Stary Kornin, Kleszczele, Puchły, uroczysko Miedno, czy Krynoczka, w Białowieżskiej Puszczy, Rajsk, Chodyszewo i Boćki. Tu świętowano świętego Antoniego Padewskiego. To jest wpływ już katolicyzmu na styku tam Boćki na pograniczu. Pielgrzym, który przybywał do miejsca świętego, trzy razy na kolanach okrążał cerkiew, tak jak dziś na grabarce. Przed wejściem do niej robił pokłon do samej ziemi, całował podłogę i mówił pacier, czyli zestaw modlitw. Każde nabożeństwo wierni głęboko przeżywali, starali się śpiewać nie tylko z chórzystami, ale i z duchownym. Uważnie śledzili słowa czytane Ewangelii i listów apostolskich. Ojciec Jarosław podaje przykład związany z czytaniem listu do Filipian na święto Matki Bożej. W czasie słów dało imieni Jezusowi wsiako koleno poklonica, wszyscy klaniali się do ziemi. Szczególny zwyczaj istniał również na duże święta lub pierwsze niedziele po Nowiu. Zwyczaj był związany z bractwami, które działały prawie w każdej wsi. Bractwa miały w cerkwi swoje świece, które zapalano przy najważniejszych uroczystościach. Trzymano je przez całe nabożeństwo. W czasie świąt Po zakończeniu liturgii i procesji obowiązkowo odprawiano wieczernię, która mogła kończyć się również procesją. Nierozłącznym elementem każdego święta parafialnego byli w tym czasie dziadowie, czyli żebraki. Na Preczystą, do Bielska, do Puchlów, czy na świętą Hannę, do Starego Kornina, przybywali żebracy ze wszystkich okolicznych powiatów, nie tylko z Bielskiego. Zasiadali w długich rzędach na drodze do świątyni, wyciągali ręce po jałmużny, śpiewali pobożne pieśni, wygłaszali modlitwy, litanie po zmarłych. Jedną z takich dziadowskich modlitw odnotował ojciec Jarosław. Zacytuję: Pomiani Gospodzi duszeczki zmarłych naszych dziedów, naszych baćkow, naszych bratków, naszych siestryczek, naszych dietoczek. Pomiani Gospodzi, który je w morach, który je w wodach, który je w lesach, który je w piskach. Pomiani Gospodzi i tych, który je niskuль żadnego ratunku nie mają. Wśród ludu chodzenie za uproszonym przyjmowano jako normalne zajęcie, czyli żebractwo. Dlatego też nikt nie krytykował żebraka, jeżeli miał on nawet dobrego konia i wóz, którym przyjeżdżał z miejsca na miejsce. Nawet podaje ojciec Jarosław taki przykład, że we wsi Mochnate był żebrak, który posiadał dom, ogród i wiatrak, a mimo tego chodził za uproszonym. W pierwszej połowie XIX wieku żebracy mieli wyłączne prawo bycia stróżami i prysłużnikami w cerkwi. Wielkim świętem w każdej wsi był obchód pól. Jego termin najczęściej wiązał się z Dniem Pamięci Świętego, który był patronem danej wsi. Wybór patrona, a więc i dnia obchodu, wiązał się bezpośrednio z upamiętnieniem wybawienia miejscowości od epidemii lub innego nieszczęścia. Codzienna pobożność włościan, o czym pisze ojciec Jarosław Bren w swojej pracy, przejawiała się w łączeniu czasu wykonywania robót polowych ze świętami cerkiewnymi. Funkcjonowały na ten temat różne przysłowia, na przykład kolina chromici, pieweń na piecie wodzici, to na Georgia wol na pole urze na jeścia trawici. Od Ili Berysia do roli, a od Borysa i dobre Berysia. Siejna lupa, to bude żyta kupa. Dzisiaj nawet trzeba znaleźć w świadcach, kiedy ta lupa światowa nie świętujemy, a kiedyś ludzie świętego lupa świętowali. Do preczysto i poleczysto, za zeleneć chlebow i kuneć. Według terminu świąt jesiennych ustalono, czy możliwe jest za mąż pójście Panu. Ojciec Jarosław Bren wiele miejsca poświęca opisowi zwyczajów związanych z liturgiami okolicznościowymi. Były one zwykle odprawiane jesienią, kiedy włościanie zakończyli już prace polowe. Najczęściej były to liturgie wspominkowe za zmarłych, które gromadziły krąg rodzinny nawet z odległych wsi. Na stoliku pośrodku cerkwi kładziono trzy chleby, dwa żytnie i jeden pszeniczny, jak również miskę z kutią, na której leżały dwa albo cztery jajka, w czasie postu śledź. Przy czytaniu apostola goście brali brackie świece i stawali przed soleją. Zarówno po liturgii w intencji zmarłych, jak i też liturgii w intencji zdrowia był służony moleweń. Z tą tylko różnicą, że pierwszy poprzedzała wielka panichida, a drugi akafist Preświętej Bogorodicy. Jeżeli liturgię w intencji zmarłych odprawiano rok po śmierci, obowiązkowo było to połączone z ustawieniem i wyświęceniem krzyża na grobie. Wielką uwagę ludzie przywiązywali do tego, aby na takim krzyżu było jak najwięcej napisów modlitewnych. Obok krestu Twojemu pokłaniajem się, Władyko, czy spasi Gospodzi ludzi Twoja, występowały rozbudowane, wielozdaniowe modlitwy, najczęściej do Bogorodicy. Po nabożeństwie za zmarłych wszyscy obecni szli do domu duchownego, gdzie odbywał się pierwszy poczęstunek. Po Otcze nasz starszy gospodarz przemawiał: Dajże Boże zmarłym duszam Carstwo Niebiesne, a nam zdrowie. Liturgię w intencji zdrowia odprawiano zazwyczaj po Bożym Narodzeniu lub Wielkanocy. Najczęściej zamawiały je panny i kawalerowie, którzy wcześniej na ten cel kolędowali. Interesujące, że w czasach ojca Jarosława Brena funkcjonował jeszcze w starym Korninie zwyczaj woloczebników. Dzisiaj zapomniany tak naprawdę już wszędzie. Woloczebniki. W czasie świąt wielkanocnych chodzili, grupa kawalerów, młodych chłopców chodziła, śpiewała pieśni paschalne od domu do domu, otrzymywała za to datki, tak jak kolędnicy. Na pewno ten temat, właśnie to, o czym ojciec Celestin czy ojciec Jarosławy Brenowie nam pozostawili, takie piękne swoje dzieła, no to jest na pewno temat jeszcze może być na oddzielny taki wykład, spotkanie. Ale ja tak celowo chciałem połączyć to, żeby zwrócić uwagę na tych duchownych, bo dzięki nim też Kornin w XIX wieku właśnie tym miejscem kultu pozostawał i oni dbali o to. Zakładali też szkoły cerkiewno-parafialne w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, żeby właśnie miejscowa ludność starokornińskiej parafii słynie właśnie do dziś dnia z tej miłości do oświaty. Także kto nie był w Starym Korninie, na pewno warto, nie tylko w dniu świętej Anny. Święto parafialne jest tam, tak jak w takich miejscach pielgrzymkowych, rozbudowane. Służba zaczyna się wsienoczne bdzenie w przededniu uspienia Świętej Prawiednej Anny 6 sierpnia. Potem akafisty, noczna liturgia w dwa czasy nocy w cerkwi Świętej Prawiednej Anny, poranna liturgia w cerkwi Świętego Michaila i główna liturgia też w cerkwi Świętej. Całą noc ludzie tam probywają w cerkwi, tak jak i w Bielsku na Preczystu, toże wsiu noc i tu i w Supraśli. Do dziś Stary Kornin to jest naszym takim jednym z najważniejszych miejsc kultu Matki Bożej. Спасибо, Господи, за увагу. Могу только засугеровать, якби тему, если было бы желание в будущности, еще тут я могу такую тему о миновито Сігінєвичах. Сігінєвичи – род бельских мещан, их роля в истории православия, в истории русскости на наших землях и монастыра, их роля для монастыра Супраського.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.